I wszyscy przyjaciele kosztownych prawd Bożych, pragnę powitać Was słowami naszego Pana, pokój Wam. Do tych pozdrowień, które tutaj były już przez brata przekazywane od różnych z naszych braterstwa, którzy nie mogli tutaj przybyć na to miejsce, ja również do tych pozdrowień chciałbym dołączyć pozdrowienia od braci i sióstr ze zboru w Dąbrowie Górniczej, tych, którzy nie mogli tutaj przybyć na to miejsce na naszym zebraniu tygodniowym. Prosili, aby wszystkich braterstwa tutaj serdecznie pozdrowić z uteszczenia. Drodzy braterstwo, w tej chwili chciałbym, żebyśmy przy Bożej pomocy zastanowili się nad pewnym fragmentem Nowego Testamentu, nad pewną przypowieścią naszego Pana. Myślę, że jest to przypowieść, tak mi się wydaje, że jest to jedna z takich najbardziej znanych przypowieści nawet wśród ludzi, którzy może nie zgłębiają jakoś szczególnie nauk Słowa Bożego. Mianowicie jest to przypowieść o synu marnotrawnym. Myślę, że w takim ogólnym zarysie jest to historia bardzo dobrze znana właśnie wielu osobom. Ja oczywiście chciałbym, żebyśmy spróbowali się nad znaczeniem tej przypowieści zastanowić i przede wszystkim, abyśmy też spróbowali wyciągnąć z niej lekcje dla naszego chrześcijańskiego życia. Przypowieść ta została zapisana w Ewangelii Łukasza w rozdziale 15. I cały ten rozdział to tak naprawdę trzy przypowieści o bardzo zbliżonej tematyce, występujące jedna po drugiej. Trzecią z tych przypowieści jest właśnie przypowieść o synu marnotrawnym, którą tak tytułujemy, i zapisana jest ona od 11 do 32 wersetu tego rozdziału. Myślę, że jest ona naprawdę bardzo dobrze nam znana, ale ponieważ będziemy starać się pewne wersety i pewne zapisy, które tutaj zostały zanotowane, rozważać, to myślę, że właściwym będzie, aby, mimo że ten fragment jest dosyć długi, aby go teraz w całości przytoczyć. Nadto rzekł, mowa o naszym Panu, który to wypowiada, człowiek niektóry miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu, ojcze, daj mi dział majątności na mię przypadające, i rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach, zebrawszy wszystko, on młodszy syn odjechał w daleką krainę i rozproszył tam majątność swoją, żyjąc rozpustnie. A gdy wszystko potracił, stał się głód wielki w onej krainie, a on począł niedostatek cierpieć, a tak szedłszy, przystał do jednego mieszczanina onej krainy, który go posłał do folwarku swego, aby pasł świnie. I żądał napełnić brzuch swój mutem, które jadały świnie, ale mu nikt nie dawał. Potem przyszedłszy do siebie rzekł, o jako wiele najemników ojca mego mają dosyć chleba, a ja od głodu ginę. Wstawszy tedy, pójdę do ojca mego i rzekę mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed tobą i nie godzinę więcej być nazywany synem twoim. Uczyń mnie jako jednego z najemników twoich. Tedy wstawszy, szedł do ojca swego. A gdy on jeszcze był opodal, ujrzał go ojciec jego i użaliwszy się go, przybieżał, a patrzy na szyję jego, pocałował go. I rzekł mu syn, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed tobą i jużem nie jest godzin, abym był nazywany synem twoim. Rzekł tedy ojciec do sług swoich, przynieście onę przednią szatę, a obleczcie go i dajcie pierścień na rękę jego i obuwie na nogi jego, a przywiódszy ono tłuste ciele zabijcie, a jedząc bądźmy weseli. Albowiem ten syn mój umarł był, a za się ożył, zginął był i znaleziony jest, i poczęli się weselić. A starszy syn jego był na polu, a gdy przychodząc przybliżył się ku domowi, usłyszał muzykę i tańce. A zawoławszy jednego z sług, pytał, co by to było. A on mu odpowiedział, brat twój przyszedł i zabił ojciec twój ono tłuste ciele, iż go zdrowego dostał. I rozgniewał się, a nie chciał wnijść, ale ojciec jego wyszedłszy, prosił go. A on odpowiadając, rzekł ojcu, oto przez tak wiele lat służę tobie, a nigdy mnie przestąpił przykazania twego. Wszakżeś mi nigdy nie dał koźlęcia, abym się z przyjaciołem moimi weselił. A gdy ten syn twój, który pożarł majętność twoją z wszetecznicami, przyszedł, zabiłeś mu ono tłuste ciele. A on mu rzekł, synu, tyś zawsze ze mną, a wszystkie dobra twoje, moje twoje są. Lecz trzeba było weselić się i radować, że ten brat twój umarł był, a za się ożył, i zginął był, a znaleziony jest. To treść przypowieści, którą wypowiedział nasz Pan, ale żeby zastanowić się nad nią, uważam, że bardzo istotnym jest też zobaczenie, w jakim kontekście była ona wypowiedziana. A to znajdziemy w wersecie pierwszym i drugim tego 15 rozdziału, który również przytoczymy. I przybliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchali. I szemrali faryzeuszowi i nauczeni w piśmie, mówiąc, ten grzeszniki przyjmuje i jest z nimi. Widzimy więc, że przypowieść ta została wypowiedziana. Tak naprawdę znajdowały się wtedy trzy grupy, które są tutaj wymienione. Byli grzesznicy, celnicy, którzy przychodzili słuchać słów naszego Pana, ale byli i faryzeusze, którzy również słuchali, ale do tego szemrali, widząc to, że nasz Pan przyjmuje tych, których określali jako grzeszników, jako celników. Aby poznać znaczenie tej przypowieści i zrozumieć, dlaczego nasz Pan ją powiedział, ważne wydaje się również krótka charakterystyka tych trzech grup, które są tutaj na wstępie wymienione. Jeśli chodzi o faryzeuszy, grupa dobrze nam znana, często wymieniana na kartach Nowego Testamentu, możemy powiedzieć, że była to pewna opozycja do saduceuszy, którzy wywodzili się od kapłana Sadoka. I w przeciwieństwie do saduceuszy, którzy, jak znalazłem w encyklopedii, byli raczej związani i wywodzili się z pewnej arystokracji narodu, także z rodu kapłańskiego, to faryzeusze, zwłaszcza początkowo, wywodzili się z ludu bardziej, jakbyśmy określili, pospolitego. W Nowym Testamencie nasz Pan wielokrotnie ganił faryzeuszy za to, jakimi są, w jaki sposób postępują. W zasadzie Jan Chrzciciel przed rozpoczęciem misji naszego Pana, kiedy faryzeuszowie przychodzili do Niego, to również wypowiadał dosyć ostre słowa, które ganiły ich pychę, pewną zarozumiałość, obłudę, ponieważ, jak wiemy, byli oni określani jako ci, którzy pewnych rzeczy uczyli i nasz Pan zalecał narodowi izraelskiemu, aby tych słów, których oni uczą, słuchali, ale nie, aby nie czynili tak jak oni czynią, ponieważ te ich uczynki nie wypływają z serca, są obłudne i często niewłaściwe. Nasz Pan ostrzegał też naród izraelski przed kwasem faryzejskim, którym jest obłuda. Nasz Pan bardzo wyraźnie te słowa powiedział, co mamy zapisane również w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale, a 1 wersecie. Oprócz tego widzimy pewne porównanie faryzeusza i celnika w innej przypowieści naszego Pana, gdzie faryzeusz również jest przedstawiony jako ten wyniosły, ten ufający w swojej sprawiedliwości, podczas gdy celnik przychodzi w modlitwie do Boga, wyrażając swój grzech i swoją skruchę. Bardzo również taki szeroki opis tego, jak postępowali faryzeusze, jak byli ganieni przez naszego Pana, znajdziemy w Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale, który właśnie nie będziemy cytować, bo to jest długi fragment, ale znajdziemy tam takie zapisy, że faryzeusze mówią, ale nie czynią. Wszystkie uczynki swoje czynią, aby byli widziani od ludzi. Nadto miłują pierwsze miejsca na wieczerzach i pierwsze stołki w bożnicach i pozdrowienia na rękach, i aby je nazywali ludzie mistrzu, mistrzu. Widzimy więc, w jaki sposób ta grupa przedstawiała się na tle narodu izraelskiego i właściwie do dzisiaj to określenie przetrwało jako synonim właśnie człowieka obłudnego czy w jakiś sposób postępującego dwulicowo i wyniośle. Jeśli chodzi o grzeszników, którzy przychodzili do naszego Pana, to z jednej strony możemy powiedzieć, że wszyscy z rodzaju Adamowego są ludźmi grzesznymi, ale patrząc konkretnie na tą historię, na zapis tego rozdziału, myślę, że szczególnie można by tutaj spojrzeć na tych, którzy przede wszystkim byli z narodu izraelskiego, bo to do tych przyszedł nasz Pan podczas swojej pierwszej obecności. I byli to ludzie, którzy w mniejszy lub większy sposób zaniedbali zakon, boski zakon, żyjąc według obyczajów pogańskich, może czasem w jakiś sposób niemoralny. Ale ci, jak wiemy, począwszy od misji Jana Chrzciciela, przychodzili, pokutowali i pragnęli niejednokrotnie słuchać słów żywota, które były na ten czas dawane i przekazywane przez naszego Pana. I wreszcie trzecia ta grupa celnik, który bardzo często występuje, to określenie razem z grzesznikiem. Wiemy mniej więcej, czym celnik zajmuje się dzisiaj. Wtedy bardziej to dotyczyło ściągania podatków. I ta grupa w oczach faryzeuszy nauczonych w piśmie była też bardzo często uznawana za niższą, gorszą, z tego względu, że te osoby były uznawane jako ci, którzy nie mieli uczuć patriotycznych do narodu izraelskiego, w związku z tym, że w jakiś sposób pracowali na rzecz zaborcy rzymskiego i dla niego pobierali podatki. Wiemy również mniej więcej, jaki stosunek do faryzeusza mogli mieć do tej kwestii po tym, jak próbowali podejść naszego Pana, pytając Go właśnie o to, czy należy płacić podatki cesarzowi, i z pewnością odpowiedź, której udzielił im nasz Pan, nie była tą, której oni się spodziewali jako tak, w jaki sposób chcieliby naszego Pana przyłapać na źle wypowiedzianym słowie. I te dwie grupy, grzeszników i celników, były w pogardzie u faryzeuszy, u nauczonych w piśmie, mimo tego, że jak czytamy na kartach Ewangelii, niejednokrotnie te osoby, ten pospolity lud przychodził i czuł, że w jakiś sposób w swoim życiu oddalili się od Pana Boga i szukali możliwości powrotu do Niego. Przy okazji, okazując swój stan serca, który był pełen pokuty i uniżenia, czego, jak widzimy, niejednokrotnie nie można było zauważyć w faryzeuszach jako ogóle, jako grupie, bo wiemy, że jednostki i tutaj wśród tych się znalazły, które ten właściwy stan serca wykazywały. Kiedy popatrzymy na to, w jaki sposób nasz Pan zwracał się do tych osób, to myślę, że ważnym jest podkreślenie, że nasz Pan nigdy nie tolerował grzechu, ale przyjmował tych, którzy ten grzech wyznawali i decydowali się więcej go nie czynić. I też kiedy ktokolwiek, kto był uznawany za grzesznika, przychodził do naszego Pana, nasz Pan często powtarzał: teraz idź i więcej już nie grzesz. Nie możemy więc powiedzieć, że nasz Pan, przyjmując w jakiś sposób, rozmawiając czy nauczając te dwie grupy będące w pogardzie u faryzeuszy, że nasz Pan w jakiś sposób popierał to, że te ich uczynki grzeszne były prawidłowe. W żadnym wypadku nasz Pan nie tolerował grzechu, pokazywał, co jest niewłaściwego i jak nie należy postępować. Poza tym myślę, że warto zwrócić też uwagę na to, że te kontakty, które są tutaj opisane, one nie polegały na tym, że nasz Pan zawierał pewne znajomości i przyjaźnie w takim znaczeniu ludzkim z grzesznikami czy z celnikami, ale w pewien sposób obcował z nimi po to, aby wskazać im tą właściwą, zgubioną drogę do Pana Boga, co z kolei bardzo często nie podobało się właśnie faryzeuszom i nauczonym w piśmie. I nasz Pan nigdy nie zaprzeczał, że celnicy i grzesznicy postępowali źle, ale kiedy ktoś do nich przychodził, to wskazywał, w jaki sposób powinni właściwie czynić. Grzesznikom, tak jak wspomniałem, mówił, aby więcej nie grzeszyli, a jeśli celnicy, jest też taka zapisana historia, kiedy celnicy przyszli do naszego Pana, pytając, co mają robić, to przykazał im, aby nie mówił, że mają zmienić tą pracę, że ona jest zła. Mówił, żeby nie pobierali więcej, niż im przykazano, czyli aby wykonywali swoją pracę w sposób uczciwy, tak aby nikogo nadmiernie nie obciążać, czy w jakiś sposób nie oszukiwać. I w kontekście tej sytuacji, kiedy faryzeusze szemrali, mówiąc, ten grzeszniki przyjmuje i jest nimi, nasz Pan wypowiada trzy przypowieści i tą najdłuższą, najbardziej szczegółową jest ta mówiąca o człowieku, który miał dwóch synów. Myślę, że tym człowiekiem, tym ojcem, i wydaje mi się, że podzielamy wszyscy ten pogląd, jest Pan Bóg, nasz drogi Ojciec, który w tej przypowieści jest pokazany jako człowiek, ojciec o wielkim, wielkim miłosierdziu. Synowie natomiast w tej przypowieści to naród izraelski. Właśnie te dwie grupy, jednych, którzy przynajmniej w swoim mniemaniu widzieli siebie jako tych będących blisko Ojca, wykonujących Jego przykazania. I ta druga grupa, która ten młodszy syn, który poprosił o majątek, a następnie oddalił się, udał się do dalekiej krainy, gdzie ten majątek został roztrwoniony. dom ojca, w którym ci synowie początkowo przebywali, może nam wskazywać na społeczność z Panem Bogiem. Wiemy, że naród izraelski jest narodem wybranym i naród ten, co mamy też pięknie zobrazowane na rysunku planów wieków, przebywał przez okres wieku żydowskiego wyżej niż wszystkie inne narody, a to dzięki temu, że właśnie otrzymali od Pana Boga prawo, otrzymali pewne przepisy, przykazania, które sprawiały, że mogli moralnie stać znacznie wyżej niż narody okoliczne. I za to też mieli przyobiecane, że będą otrzymywać błogosławieństwa, błogosławieństwa ziemskie, pod warunkiem, że tych przykazań i tych przepisów będą je wypełniali. Co jak wiemy, no, bardzo często bywało zupełnie inaczej, przez co też przychodziły na nich przeróżne karania. Starszy syn to, tak jak już wspomniałem, to ten, który w przypowieści przedstawiony jako ten, który pozostaje w domu ojcowskim. Możemy powiedzieć, że to pewna elita narodu. Właśnie faryzeusze, ci, którzy zagłębiali słowa zakonu, pisma starotestamentowe, badali je, uczyli się ich i też w jakiś sposób nauczali w powstających w tamtym czasie synagogach i ich jakby też zadaniem, które powzięli, było przekazywanie tego narodowi izraelskiemu, co nasz Pan określa jako tych, którzy usiedli na stolicy Mojżeszowej, bo tak dokładniej patrząc względem zakonu, to prawo do tego i jakby obowiązek przekazywania i nauczania ludu mieli przede wszystkim kapłani i w zasadzie też możemy tutaj w jakiś sposób dołączyć do tego saduceuszy, którzy właśnie od kapłana się wywodzili i z tym rodem kapłańskim byli związani. Młodszy syn to ten, którego nazywamy marnotrawnym, który poprosił o swój majątek, a następnie go roztrwonił. Tutaj możemy zobaczyć właśnie grzeszników, celników, czyli tych, którzy poprzez swoje postępowanie, poprzez zaniedbania oddalili się od domu ojcowskiego. I ten młodszy syn prosi, aby w pewnym momencie zwraca się do swojego ojca, aby majątek został podzielony. Wiemy, że w myśl ogólnie tamtejszych zasad, pewnej sposobu podziału majątku, to starszy syn dziedziczył, pierworodny syn dziedziczył większość majątku. Młodszy syn bądź synowie, jeśli było ich więcej, dostawali pewien mniejszy dział, również im należny, ale nie tak duży, jak było to przewidziane dla syna pierworodnego. I ten młodszy syn poprosił o ten dział. W tym momencie, kiedy ten podział następuje, możemy, myślę, widzieć moment, kiedy właśnie narodowi izraelskiemu zostaje dane prawo, kiedy zostają określone pewne błogosławieństwa, bo one jakby były dosyć wyraźnie też określone w księgach Starego Testamentu, w księgach mojżeszowych, że za wykonywanie i za życie zgodnie i blisko tych przykazań Pan Bóg będzie zsyłał odpowiednie błogosławieństwa i dawał też pewne obietnice dla narodu izraelskiego, dla tych, którzy byli dziećmi Abrahama. I naród izraelski pamiętał o tych obietnicach, pamiętał o tym, że wywodzi się z Abrahama i niejednokrotnie było to w jakiś sposób przypominane i na to też zwraca nam uwagę apostoł Paweł w liście do Rzymian. Może dwa takie szczególne fragmenty, które o tym mówią, to list do Rzymian, 9 rozdział i wersety od 3 do 5. Albowiem żądałbym sam, abym się stał odłączonym od Chrystusa za braci moich, za pokrewnych moich według ciała, którzy są Izraelczycy, których jest przysposobienie synowskie i chwała i przymierze i zakonu danie i służba Boża i obietnice, których są ojcowie i z których poszedł Chrystus, ile według ciała, który jest nad wszystkimi Bóg błogosławiony na wieki. Amen. I może drugi fragment, który też o tym wspomina, również z listu do Żydów, z trzeciego rozdziału, wersety pierwszy i drugi. Czemże tedy zacniejszy Żyd, albo co za pożytek obrzeski? Wielki z każdej miary, albowiem to najpierwsza, iż im zwierzone były wyroki Boże. Apostoł Paweł przypomina, że ten naród był szczególny. Nawet kiedy pisze to już w późniejszym czasie, kiedy Ewangelia została skierowana do pogan, zwraca na to uwagę, że to ten naród, chociaż odrzucił, zrezygnował z tego, miał tę możliwość przysposobienia synowskiego, miał te wspaniałe, kosztowne obietnice, które mogły jakby skierować ich do rzeczy duchowych, chociaż wiemy, że naród ten oczekiwał w tamtym momencie podczas misji naszego Pana rzeczy ziemskich i była to dla większości rzecz niezrozumiała. I ten majątek w jakiś sposób został podzielony. Stał się udziałem nie tylko rodu kapłańskiego, rodu lewickiego, który zastąpił pierworodnych z tego narodu, ale też wszystkie inne pokolenia miały obietnicę tego, że będą otrzymywać błogosławieństwa, miały pewne przyobiecane rzeczy i związało się to oczywiście też z danymi warunkami, co czynić, aby w tym mieć swój udział. Ale patrząc na wszelkie ziemskie błogosławieństwa, tutaj myślę, że przy tym możemy się na chwilę zatrzymać, możemy zauważyć, że ziemskie błogosławieństwa, ziemskie dobra bardzo często mogą być i również dla nas mogą być próbą i pewnym doświadczeniem. Patrząc na tego młodszego syna, który jest tutaj wymieniony, można odnieść takie wrażenie, że dostał majątek, który mimo, że jako młodszy syn dostawał na pewno zdecydowanie mniej, wydaje się, że i tak było to bardzo, bardzo dużo. Patrząc na przykład, jakiego używa nasz Pan, to dom, który podaję za przykład, był domem bogatym. Ten ojciec, który jest wymieniany, miał sługi, którzy są później w dalszych wersetach tej przypowieści wspominani. Więc i ten majątek, który otrzymał, nawet będąc młodszy, był na pewno wspaniały. Ale jakby poprzez ten majątek i ten To, co otrzymał, możemy powiedzieć, że ten syn schodzi na złą drogę. I myślę, że to cyblasterstwo tak czasem może być i w naszym życiu, jeśli w pewien niewłaściwy czy nierozsądny sposób będziemy szafować tymi ziemskimi dobrami, które również nam są dane, ale właśnie w celu pewnego odpowiedniego zarządzania i temu, aby one przynosiły właściwy skutek nie w dalszym rozwoju tych rzeczy ziemskich, ale przede wszystkim, abyśmy je mogli wykorzystywać do rozwijania w sobie tych rzeczy duchowych. I ostatnio na badaniu w zborze mieliśmy pod rozwagą 30 rozdział Księgi Przypowieści Salomona, gdzie jak braterstwo na pewno pamiętacie, jest zapisany taki fragment ciekawej modlitwy Agura, który prosi Pana Boga w ten sposób. Dwóch rzeczy żądam od Ciebie, nie odmawiajże mi pierwej, niż umrę. Marność i słowo kłamliwe oddal ode mnie, ubóstwa i bogactwa nie dawaj mi. Żyw mnie tylko pokarmem według potrzeby mojej, abym snać nasyconym będąc, nie zaprzał się Ciebie i nie rzekł, któż jest Pan. Pewne położenie takiej ufności w majątku ziemskim może doprowadzić, myślę, do tego, co tutaj jest wspomniane w Księdze Przypowieści. Że ktoś może zadać pytanie, po co mi Pan? Któż jest Pan, skoro mi tak dobrze się powodzi, skoro mam wszystko, niczego nie potrzebuję? I na pewno nie przypadkowe jest też ludzkie twierdzenie, że kiedy trwoga, to wtedy udajemy się do Boga. Młodszy syn, kiedy otrzymał majątek, o który prosił, mamy zapisane, że udaje się w daleki kraj. I jak to określa nasz Pan i zanotował ewangelista Łukasz, odbywa się to po niewielu dniach. daleki kraj, w przeciwieństwie do domu ojcowskiego, w którym pierwotnie ten syn przebywał, może nam wskazywać na stan oddalenia od społeczności z Panem Bogiem na świat, na stan, gdzie o Panu Bogu nie wspominamy. Tutaj również, drodzy braterstwo, możemy się nad tym na moment zatrzymać i wyciągnąć z tego własną pewną lekcję dla nas samych. Niejednokrotnie w naszym życiu, może w jakiś sposób dotyczy to szczególnie osób młodych, które wyjeżdżają na studia, później poszukują pracy, może się zdarzyć, że oddalimy się od zboru, od społeczności braterskiej, co nie jest rzeczą właściwą. W tamtych czasach takie odjechanie ze względu na możliwości komunikacji, a właściwie brak tych możliwości, wiązało się z tym, że tego kontaktu nie było zupełnie. Dzisiaj wiemy, że żyjemy w innych czasach, kiedy możliwości komunikacji są łatwiejsze niż kiedykolwiek w historii, kiedy w ułamek sekundy możemy połączyć się z osobami, które są po drugiej stronie kuli ziemskiej. Ale to może nam dać taką złudne wyobrażenie tego, że nawet będąc gdzieś daleko, jesteśmy w stanie zachować społeczność. Myślę, że taki sposób rozumowania byłby bardzo błędny i była to by tylko pewna namiastka. Z jednej strony możemy się każdego dnia połączyć, czy telefonicznie, czy w inny sposób za pośrednictwem internetu, ale z drugiej strony jestem przekonany, że taka forma komunikacji zaciera zupełnie inne, ważniejsze więzi. Nawet to, że dzisiaj tutaj mogą nas oglądać osoby, które z różnych przyczyn nie mogły przybyć na to miejsce, co jest na pewno wielkim błogosławieństwem, to również musimy uważać, aby z takiego błogosławieństwa korzystać w sposób właściwy. Aby taka forma społeczności, takiej bardzo ograniczonej społeczności, kiedy zasiądziemy przed komputerem i włączymy sobie obraz z konwencji, aby nie stało się pewnym zamiennikiem braterskiej społeczności, społeczności zborowej, społeczności, kiedy możemy też wspólnie spotkać się i zastanawiać się nad Słowem Bożym. Myślę, że taka forma jest wielkim błogosławieństwem, ale powinniśmy to traktować jako pewną ostateczność. Kiedy wszystkie inne możliwości społeczności z jakiegoś powodu wyczerpią się, to wtedy dopiero, abyśmy do takiej formy się udawali i z niej korzystali, mając sobie tak naprawdę ciągle to pragnienie społeczności tej, kiedy możemy spotkać się na żywo, kiedy możemy uścisnąć swoją dłoń w powitaniu i patrząc sobie w twarz wymienić słowa i ze sobą porozmawiać. Mamy wspomniane, że ten syn odjechał po niewielu dniach od tego, co się wydarzyło. To określenie po niewielu dniach może pokazywać, że degradacja człowieka może nastąpić bardzo, bardzo szybko. Nawet człowieka, który przez całe życie był w tym wspomnianym domu ojcowskim, był w społeczności braterskiej, kiedy odsuniemy się, kiedy utracimy kontakt, to degradacja i zapomnienie o domu ojcowskim może przyjść bardzo, bardzo niespodziewanie i w zasadzie możemy tego nawet nie zauważyć, kiedy do tego domu ojcowskiego przestanie nas ciągnąć i stracimy chęć, aby tam powracać. Patrząc na zapisy Słowa Bożego, na los rodzaju ludzkiego, możemy zobaczyć, jak szybko pewne rzeczy są zapominane. Adam zgrzeszył, a już jego syn stał się pierwszym mordercą i zamordował swojego brata. Naród izraelski wielokrotnie widział to, jak Pan Bóg opiekuje się nimi. Widział, jak Pan Bóg wyprowadził ich z ziemi egipskiej, a chwilę później ulewa złote cielce i próbuje oddawać im cześć. Jest fragment, akurat nie znalazłem tego zapisu dokładnie, ale jest zapis, który wskazuje, że wnukowie Mojżesza, czyli też bardzo bliskie pokrewieństwo, a oddali się już i skierowali się ku bałwochwalstwu. Więc widzimy, że pewna utrata pewnych wartości może nastąpić nawet wśród tych, którzy są blisko, i wydaje mi się, że możemy to nawet zaobserwować, bo na pewno każdy z nas zna pewne osoby, które w jakiś sposób oddaliły, odeszły od społeczności braterskiej, i bardzo często wiąże się to z udaniem do życia, które jest dalekie od tego, jakiego wzór widzimy w naszym Panu i na kartach Słowa Bożego. I ten syn, oddalając się do tego kraju, mamy wspomniane, że tam roztrwonił ten majątek. Czyli stracił te obietnice, te wspaniałe obietnice skierowane do narodu żydowskiego, pod warunkiem, że wypełniałby słowa zakonu. Wyrzekł się tego, w jaki sposób go wychowywano, zaczął żyć, jakbyśmy to określili, po światowemu, w sposób, który Panu Bogu, jego ojcu, zdecydowanie się nie podobał. Mamy wspomniane, że kiedy majątek tego młodszego syna został roztrwoniony, kiedy go już nie było, to wtedy nastał głód. Patrząc na może zwłaszcza celników, którzy są na początku, jako we wstępie do tej przypowieści wspomnieni, to moglibyśmy powiedzieć, że oni za swojego życia nie cierpieli głodu literalnego. Raczej była to grupa, która ze względu na czasem właśnie nie do końca uczciwe postępowanie żyło się całkiem dobrze, może dostatniej niż przeciętnemu człowiekowi w tamtym czasie. Ale Biblia wskazuje nam, że głód nie tylko wskazuje na głód literalny, ale także na głód Słowa Bożego. I takie osoby, które żyją w taki sposób, niejednokrotnie żyją dostatnie, żyją dobrze, ale cierpią tak naprawdę na zupełnie inny głód, głód duchowy, który moglibyśmy określić jako głód duchowy, kiedy pewnych wartości brakuje, kiedy czuć pewien niedosyt. Oczywiście nie każdy to zauważa. Bardzo często brak takich dobrych wartości jest uzupełniany rzeczami innymi, rzeczami przemijającymi, różnymi rozrywkami doczesnego świata. Jednak są na pewno tacy, i jak widzimy w tej historii i w historii narodu izraelskiego podczas pierwszej obecności naszego Pana, byli tam tacy, którzy odczuwali pewien głód, czegoś szukali czegoś ważniejszego. Ale kiedy ten syn czuje głód, to jeszcze nie jest ten moment, kiedy wraca do swojego ojca. Najpierw mamy wspomniane, że przystaje do mieszczanina będącego w tej dalekiej krainie. Możemy powiedzieć, że poza społecznością domu Bożego w świecie warunki postępowania i warunki w tym dalekim kraju dyktował szatan, i to jego możemy w tej postaci zobaczyć. Ten młodszy syn nie wraca jeszcze do domu ojca, ale możemy powiedzieć, że przystaje do pogan. Jest skierowany do pracy w folwarku i jest mu dana praca, która dla wszystkich słuchających wtedy Żydów była na pewno czymś bardzo wymownym, bo miał zajmować się wypasaniem świń, które, jak wiemy, były dla narodu izraelskiego zwierzętami nieczystymi. I ten mieszczanin nie traktował go w sposób dobry. Ten syn dalej cierpiał głód, pragnął nawet, aby nakarmić się tym, czym karmiono świnia, i tego nie mógł uczynić. I szatan tak naprawdę, chociaż mami człowieka i czasem w jakiś sposób próbuje omamić i nas pewnymi bogactwami, pewnymi rozrywkami, pewnymi rzeczami, które przedstawia nam jako dobre, które są na tym świecie, to musimy pamiętać, że szatan nie jest istotą, która dba o tych, którzy w jakiś sposób się do niego zwracają. On próbuje realizować swój cel, za nic mając życie ludzkie i tych, których zwodzi na błędną drogę. Świnie, tak jak wspomniałem, były dla Żydów zwierzętami nieczystymi. Tutaj patrząc na tą historię, może wręcz się wydawać, że ten syn młodszy został skierowany do takiej pracy wręcz po to, aby jeszcze bardziej został upokorzony. Wiemy, że naród izraelski, nawet kiedy często asymilował się z narodami pogańskimi, kiedy żył wśród pogan, był bardzo często poniżany. Oczywiście to było różnie na przełomie dziejów i niektórych państw, ale generalnie możemy zauważyć w historii, że ten naród był wielokrotnie znieważany. Nawet jeśli gdzieś nie mówi się wprost o antysemityzmie i pewnym sprzeciwie do tego narodu, to określenie Żyd jest często używane w takim negatywny sposób. I nawet ktoś, podejrzewam, że gdyby w jakimś kraju, czy nawet w Polsce, gdyby ktoś, kto żyje jako Polak, wydaje się, że jest taki jak wszyscy dookoła, postępuje tak samo, gdyby w jakiś sposób pokazano jego żydowskie pochodzenie, a miał miałby jakąś pozycję tutaj, to myślę, że przez wielu ludzi byłby bardzo szybko odrzucony i znieważany. I bardzo często tak właśnie z Żydami było, nawet tymi, którzy w jakiś sposób udawali się i żyli w taki sposób jak okoliczne narody. I tutaj ten młodszy syn również w ten sposób jest poniżony. Wtedy właśnie wspomina na dom ojcowski. Kiedy możemy powiedzieć, że w jakiś sposób dosięgnął dna, to zauważa, że w domu jego ojca nie tylko on jako syn miał dobrze, ale nawet słudzy jego ojca, nawet im wiodło się dobrze, mieli zawsze pokarmu pod dostatkiem. Patrząc na słowa Starego Testamentu, możemy zauważyć, że Pan Bóg nie zadbał tylko o swój naród, naród wybrany, naród izraelski, ale dając przykazania, zadbał o tych najmniejszych z tego narodu, o wdowy, o sieroty, o ubogich i zadbał także o tych, którzy w tym narodzie będą przechodniami, którzy nie będą częścią tego narodu i pewne przepisy i tutaj skierował, które jakby chroniły pewne grupy. I możemy też zauważyć, że pewne osoby, nawet nie będące częścią narodu izraelskiego, również doznawały pewnych błogosławieństw. Taką osobą, postacią ze Starego Testamentu może być Naaman, hetman syryjski, który doznał pewnego błogosławieństwa i zauważył wielkość Pana Boga. Były też osoby, które przyłączały się do narodu izraelskiego i również korzystały z pewnych błogosławieństw, tak jak Rahab czy Rut, które tutaj akurat ta asymilacja wystąpiła w drugą stronę, stały się jakby częścią tego narodu i również doświadczyły wielkości Pana Boga i pewnych błogosławieństw, które dla tego narodu wybranego były przeznaczone. Syn ostatecznie decyduje się na powrót. Myślę, że patrząc na działalność naszego Pana, Jana Chrzciciela, to szczególnie przypada to właśnie na ten moment, który mamy opisany w Ewangeliach. To moment, kiedy nasz Pan przychodzi do owiec, które zginęły z domu izraelskiego i w jaki sposób przygarnia wszystkich tych, którzy mają odpowiednie serce i chcą pokutować. W trzecim rozdziale Ewangelii Mateusza mamy wspomniany początek działalności Jana Chrzciciela i znajdziemy tam takie słowa. A w owe dni, czytam od pierwszego wersetu trzeciego rozdziału. A w owne dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na puszczy w ziemi judzkiej, a mówiąc, pokutujcie, albowiem się przybliżyło Królestwo Niebieskie. Ten ci bowiem jest on, o którym powiedziano przez Izajasza, proroka mówiącego, głos wołającego na puszczy, gotujcie drogę pańską, proste czyńcie ścieżki jego. A ten Jan miał odzienie z sieci wielbłądowej i pas skórzany około biód swoich, a pokarm jego był szarańcza i miód leśny. kiedy wychodziło do niego Jeruzalem i wszystka judzka ziemia i wszystka kraina około Jordanu i byli chrzczeni od niego w Jordanie, wyznawając grzechy swoje. Ten lud pospolity, jakbyśmy to określili, wychodził do Jana Chrzciciela po to, aby wyznawać swoje grzechy. Aby wyznać swoje grzechy, trzeba je najpierw zauważyć. I tak właśnie dzieje się z tym młodszym synem. Zauważa, że jego postępowanie nie było właściwe. I decyduje się na powrót do swojego ojca. W pewien sposób przygotowuje wypowiedź, jaką powie, gdy spotka swojego ojca, że powie, że zgrzeszył. I co ważne, co należy zauważyć, młodszy syn, nie chcąc powrócić, przygotowując się jakby na to spotkanie z ojcem, nie mówi, że on chce znów być jako syn. Wręcz przeciwnie, on nie czuje się godny tego, aby być ponownie nazywanym synem, ale chce być jako ten najmniejszy sług w domu ojca. Myślę, że jest to bardzo, bardzo ważna postawa i lekcja, do której jeszcze za chwilkę chciałbym, żebyśmy powrócili. To, co również jest ważne, to to, że ten syn musiał wiedzieć i znać miłosierdzie swojego ojca, bo gdyby nie spodziewał się, że istnieje szansa, że jego ojciec go przyjmie, to z pewnością nie udawałby się w drogę powrotną. I ci wszyscy, którzy wywodzili się z narodu izraelskiego, myślę, że oni wspomnieli na to, że jest Bóg, ten, który kiedyś ich praojców wywiódł z ziemi egipskiej, który kiedyś się opiekował nimi i poczuli, że w ich życiu jest coś niewłaściwego, że nie odczuwają pewnych błogosławieństw i pewnej bliskości, która była temu narodowi, Izraelitom przyobiecana. Kiedy młodszy syn spotyka się z ojcem, mamy zapisane, że ojciec przyjmuje go, jakby też nie daje mu dokończyć tego, co ten młodszy syn przygotował sobie do wypowiedzenia i zanim młodszy syn prosi go o to, aby był jako jeden ze sług, ojciec wymienia kilka rzeczy. Mówi, aby przyniesiono szatę, przednią szatę, aby przyniesiono pierścień i włożono na rękę, na palec młodszego syna, aby dano obuwie na nogi jego. I trzecia rzecz, która jest jeszcze wspomniana, to, aby zabito tłuste ciele i aby wspólnie radowano się i ucztowano. Przednia szata, która jakbyśmy czytali, można wywnioskować, że ona jest przygotowana. Ona jakby cały czas czekała, tak jakby ten człowiek oczekiwał i ciągle miał nadzieję, że syn powróci. Ona była zgotowana. Jest określenie, przynieście oną przednią szatę, przynajmniej w Biblii Gdańskiej jest taki zapis, co wskazuje, że była to konkretna szata, jakby czekająca na powrót tego syna. I tą szatą jest usprawiedliwienie. Ta szata była przygotowana dużo wcześniej, była przewidziana, a poprzez ofiarę naszego Pana stała się możliwa do tego, aby ją ubrać i aby skorzystać z tego zaproszenia na ucztę, na którą ojciec, gospodarz tego domu zaprasza. Oprócz tego jest wspomniany pierścień, który miał być włożony na palec syna, co może nam wskazywać na pewien znak przywrócenia synostwa, za przyjęcie go za syna. Tutaj zaproszenie kierowane do narodu izraelskiego miało sprawić, że oni przyjdą, że skorzystają z pewnego szczególnego właśnie zaproszenia i obietnicy boskiej natury, która była możliwa poprzez spłodzenie z Ducha Świętego. Pierścień, sygnet był też często pewnym takim symbolem, który nosili władcy, nosiły osoby możne i myślę, że tutaj pięknie pasuje to właśnie z wysokim powołaniem, które jest dla tych, aby stali się królami i kapłanami. Oprócz tego młodszy syn dostaje obuwie. Prawdopodobnie, kiedy powracał jako osoba biedna, nie mająca majątku, być może był bosy w jakichś obdartych ubraniach, otrzymał już wspaniałą szatę, został przyodziany. Dano mu też obuwie, które, kiedy patrzymy na Słowo Boże, wskazuje nam na pewną gotowość do opowiadania Ewangelii, do dzielenia się tą dobrą wieścią z innymi. Mamy to wspomniane w liście do Efezjan w rozdziale 6, a w wersecie 15, kiedy apostoł Paweł mówi: i obuwszy nogi w gotowości Ewangelii pokoju. Myślę, że w każdym, który miał tak wiele przebaczone, który otrzymał tak wiele, dostąpił takiej łaski, powinna zrodzić się chęć, aby opowiadać innym o tym, jak dobry jest ojciec, który przyjął go za syna. I ojciec mówi też, aby zabito ono tłuste ciele. Tutaj znów w Biblii Gdańskiej pojawia się to określenie ono, co również wskazuje na pewną konkretne zwierzę. Nie jakieś przypadkowe, ale to konkretne, które też jakby było przygotowane na ten moment. I patrząc przez pryzmat cieni przybytku, myślę, że w tym zwierzęciu, które zostało zabite, możemy zobaczyć naszego Pana, stał się tą ofiarą i otworzył też tą drogę, aby poprzez usprawiedliwienie i dalej poprzez przyjęcie zaproszenia i skorzystania z wysokiego powołania można było skorzystać z tego wspaniałego synostwa i stać się dzieckiem, synem Bożym i dziedzicem jego wspaniałych, już nie ziemskich, ale duchowych obietnic. W tej przypowieści ciekawym wydaje się fakt i wzmianka, że kiedy młodszy syn powraca, to starszego również nie ma w domu. On przychodzi jakby po czasie i dowiaduje się o całej sytuacji. To może nam wskazywać, że ten starszy syn, czyli nauczeni w piśmie, faryzeusze, ci, którzy przynajmniej w swoim mniemaniu byli cały czas blisko ojca, że tak naprawdę ich w tamtym momencie też nie ma w domu. Że z boskiego punktu zapatrywania oni też są na zewnątrz, bo ich charakter, ich postępowanie nie odpowiada temu doskonałemu wzorcowi, który nasz Pan wystawiał. I oni również muszą jakby porozmawiać z ojcem i wejść dopiero do środka. Ale wiemy, że starszy syn ma z tym olbrzymi problem. Obraża się o to, że młodszy syn został przyjęty i sam ostatecznie nie decyduje się na wejście na ucztę, która została przygotowana. Bardzo podobna wydaje się tutaj być przypowieść o właśnie zaproszeniu na ucztę weselną, gdzie zaproszenie, które jest skierowane, jest przez różne osoby po kolei odrzucane. Każdy miał swoje sprawy, swoje obowiązki i tym zaproszeniem pogardzał. I ostatecznie to zaproszenie zostało skierowane w tamtej przypowieści do tych, którzy byli na opłotkach, którzy byli właśnie z tego pospolitego ludu, który czasem nawet nie wyobrażał sobie, że na tak wspaniałą ucztę mógłby wstąpić. Starszy syn nie korzysta z tego zaproszenia od ojca. Zamiast tego gniewa się, obraża się, ma pewne pretensje, że ojciec przyjął syna młodszego, czuje pewien żal w związku z tym. Miał problem, że w jakiś sposób w jego mniemaniu ten syn, który wcześniej roztrwonił majątek, został z nim zrównany. Być może faryzeusze byliby gotowi przyjąć Pana, gdyby zostali w jakiś sposób pochwaleni, gdyby Pan Jezus przyszedł do nich i pochwalił ich za to, w jaki sposób postępują, ale ponieważ byli wielokrotnie ganieni, to jeszcze bardziej zatwardzali swoje serca i Do tego stopnia, że kiedy nasz Pan już umarł, później działali apostołowie, to i ze strony faryzeuszów nauczonych w piśmie prześladowania dotknęły wielu naśladowców naszego Pana. Znamy historię Szczepana zapisaną w Dziejach Apostolskich, czy historię samego Saula, który później stał się apostołem Pawłem, jaki początkowo było jego sposób rozumowania i sposób działania. Wierząc i w swoim mniemaniu rozumując, że w ten sposób wypełnia wolę Bożą, co było błędem. Starszy syn wspomina również, że on nigdy nie przestąpił przykazania ojca. Możemy zadać sobie pytanie, czy było to możliwe, aby nigdy w żaden sposób nie przestąpić przykazania. Wydaje się, że to było tylko jego własne mniemanie, że on w siebie widział jako tego zawsze sprawiedliwego, zawsze dobrego, nigdy nie zauważającego swojego żadnego upadku, a to nie był stan, który nasz Pan i Pan Bóg są który przyjmują. Tak mniej więcej przedstawia się ta przypowieść i z całego tego zapisu i kontekstu widzimy, że była ona skierowana przede wszystkim jako nauka dla faryzeuszów, którzy wtedy szemrali przeciwko temu, że nasz Pan zwracał się do grzeszników i celników. Ale patrząc na tą przypowieść, myślę, że nie brakuje tutaj lekcji, które możemy wyciągnąć z niej dla siebie, mimo że pokazuje tutaj dwie grupy z narodu izraelskiego. I myślę, że też, że możemy tutaj zobaczyć pewną lekcję, która ma zastosowanie także dla całej ludzkości. Jeśli przeczytamy ten 15 rozdział Ewangelii Łukasza, to zobaczymy, że jest tutaj przypowieść, która szczególnie wskazuje właśnie na ludzkość i na jej powrót do Pana Boga, przypowieść o zgubionej owcy. Ale ta przypowieść z kolei jako jedyna z tych trzech pokazuje stan tego, który powraca, który był zgubiony, a postanawia powrócić. Jaki powinien mieć stan serca i w związku z tym widzimy tutaj, myślę, wiele ważnych lekcji. Przede wszystkim, jeśli chodzi o ludzkość, to w jaki sposób, myślę, że też możemy ją zobaczyć jako tego marnotrawnego syna przebywającego w dalekim kraju, tego, który zbłądził, który jest daleko od Pana Boga. I możemy tutaj zobaczyć wspaniałą lekcję tego, jak Pan Bóg pełen jest miłości i tego, aby... I widzimy to w jego planie, który przygotował, że tak wszystko zarządził, aby i tej zbłąconej ludzkości dać możliwość powrotu do społeczności. Pierwszą grupą, która z tej ludzkości przyjdzie, to będzie znów ten naród, który kiedyś w historii był znacznie wyżej ponad inne narody, czyli naród żydowski. Oni będą pierwszymi, którzy powrócą. A następnie będzie to cała ludzkość, która wypowie te piękne słowa: pójdźmy, a wstąpmy na górę pańską, i będą pragnąć tego, aby być uczeni słów prawa, słów zakonu pochodzących od Pana Boga. Wiemy, że plan Boży był tak wspaniały, że przewidział zbawienie nie tylko garstki osób, ale wszystkich z rodu Adama, łącznie z nim samym. I w pierwszym liście do Tymoteusza mamy wspomniane piękne słowa, które mówią o ofierze okupowej naszego Pana. Drugi rozdział, wersety 5 i 6. Bo jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów Jego. Okup ten był za wszystkich, którzy umarli w Adamie. I to piękne poselstwo o przyszłej restytucji człowieka, rodzaju ludzkiego, o wspaniałym okresie wieku tysiąclecia, kiedy cały rodzaj ludzki będzie mógł powrócić do społeczności z Bogiem. Tak naprawdę ta piękna nauka, pełna nadziei, pełna miłości, tak naprawdę nie jest przyjmowana i znana w szeroko rozumianym chrześcijańskim świecie. W jaki sposób możemy wnioskować, że ta historia, ta przypowieść będzie dalej aktualna i będzie ważną lekcją także właśnie w wieku tysiąclecia. Bo może się zdarzyć, że ci, którzy dzisiaj czują się blisko Pana Boga, kiedy zobaczą tych, którzy byli w wielkich grzechach, kiedy zobaczą, że oni również mają tą możliwość, zostali wzbudzeni i mają możliwość starania się i przychodzenia do doskonałości, być może będą próbowali zachować się tak jak ten starszy syn, ale na szczęście została zostawiona ta lekcja i być może ona będzie też w jakiś sposób dalej wtedy aktualna i będzie możliwa, aby z niej skorzystać. Oprócz tego tą przypowieść, jak chyba każdą lekcję ze Słowa Bożego powinniśmy też starać się odnosić przede wszystkim do siebie w sposób indywidualny. I w pewien sposób na pewno te słowa mogą dotyczyć każdego z nas i mogą pokazać nam przede wszystkim, jaki powinien być nasz stan serca i w jaki sposób powinniśmy zachować się, kiedy przydarzy nam się grzech bądź jakiś upadek. Powinniśmy wtedy, tak jak ten młodszy syn, kiedy przychodzi do ojca, być w uniżeniu i w pokorze. Nie oczekiwać wywyższenia, a wręcz przeciwnie. Czuć się jako ten niedoskonały ktoś, kto coś sprzeniewierzył, ale prosić naszego ojca o wybaczenie i pragnąć być w jego domu, nawet jeśli miałoby to być to najniższe stanowisko. Być może możemy też zobaczyć tutaj takie indywidualne przyjście każdego z nas do prawdy. Wprawdzie ja i zapewne większość osób tutaj będących na sali urodziło się, wychowało w domach, gdzie prawda Słowa Bożego była znana, była szanowana, ale tak jak w życiu tego marnotrawnego syna nastąpił taki moment, kiedy docenił dom ojcowski, to myślę, że w życiu każdego z nas, nawet jeśli wychowujemy się w takich domach, następuje taki moment, kiedy w szczególny sposób doceniamy i zwracamy uwagę na prawdę Słowa Bożego. Jest to moment, kiedy powinniśmy stwierdzić, że ten świat wokół nas, on nie da nam tego, czym może w jakiś sposób nas łudzi, nie da nam prawdziwego szczęścia. Powinniśmy uświadomić sobie, że to prawdziwe szczęście jest właśnie w domu ojcowskim i w ten sposób uznając siebie za grzesznych, jako tych, którzy bez ofiary naszego Pana nie możemy nic uczynić, nie możemy mieć społeczności z Bogiem, przybyć w uniżeniu, w pokorze i skorzystać z tego, co Pan Bóg obiecuje i do czego poprzez słowa swojego Syna nas zaprasza. Czasem może się w naszym życiu jednak zdarzyć, że usłyszymy potrzeb, może w jakiś sposób szczególnie dotyczy to osób w stosunkowo młodym wieku, kiedy szatan spróbuje powiedzieć, że to jeszcze nie jest ten moment, aby wracać, może jeszcze jest czas, aby skorzystać z czegoś innego. Podsunie nam myśl, że może nasi znajomi będą nas wyśmiewać, jeśli będziemy z pewnych rzeczy rezygnować, które oferuje ten świat. Ale wiedzmy, że jest to potrzeb przeciwnika, a Słowo Boże w taki sposób nie uczy. W Księdze Przypowieści Salomona w 8 rozdziale, a w wersecie 17 znajdziemy piękne słowa, które mogą nam wskazać, jakie postępowanie podoba się Panu Bogu. 8 rozdział, werset 17. Ja miłuję tych, którzy mnie miłują, a którzy mnie szukają rano, znajdują mnie. Określenie rano może nam wskazywać właśnie na młody wiek, na szukanie już od najmłodszych lat, a nie odkładanie tego aż do wieczora, do schyłku dnia, do schyłku naszego życia, bo wtedy po pierwsze może być już za późno. Po drugie, nie wiemy tak naprawdę, ile nasze życie będzie trwało. Dlatego zawsze powinniśmy, jeśli chodzi o przyjmowanie Słowa Bożego, o zmienianie swojego charakteru, starać się robić to jak najszybciej i nie odkładać tego na później. Tak jak już wspominałem, w tej przypowieści bardzo ważny jest stan serca marnotrawnego syna. Marnotrawny syn, ten, kto w jakiś sposób zbłądził i powraca, on musi pragnąć tego sam. Tutaj ten młodszy syn nie jest w jakiś sposób przyprowadzany na siłę i myślę, że nawet my, kiedy zobaczymy kogoś z braci, kto w jakiś sposób oddala się od społeczności, błądzi, oczywiście powinniśmy wskazać mu to, bo może być tak, że ktoś czasem tego sam nie zauważa, ale w żaden sposób nie będziemy w stanie przyciągnąć go na siłę, zmusić go do tego, aby chodził na zebrania. To musi wypłynąć z serca każdego indywidualnie, tak jak stało się to właśnie z marnotrawnym synem. Jest konieczne, aby to serce było skruszone, aby wyznać swój błąd i być gotowym do uniżenia się. I myślę, że piękną też lekcją są słowa apostoła Pawła i to, w jaki sposób on patrzył na siebie. W pierwszym liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, a w 15 wersecie apostoł Paweł tak mówi o sobie. Wiedna jest to mowa i wszelkiego przyjęcia godna, iż Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby grzeszniki zbawił, z których ja jest pierwszy. Apostoł Paweł widział i niejednokrotnie też wspominał, że on był tym, który prześladował pierwszych naśladowców Pana i w jakiś sposób cały czas bolał nad tym i uważa się za grzesznika. Pokazuje, że nasz stan jest grzeszny i dopiero przez ofiarę naszego Pana mamy możliwość z tego stanu wydostawać się. I dzięki naszemu Panu możemy z tego stanu być wyciągnięci. Widzimy również w tej przypowieści, że nasz Pan wybiera do swojego królestwa nie takich, którzy chełpią się w jakiś sposób swoją własną sprawiedliwością, którzy czują się, że w jakiś sposób są lepsi od innych, że czują, że są sprawiedliwsi, że czynią lepiej, że coś im się należy. W pierwszym liście do Koryntian, w 4 rozdziale, a 7 wersecie, apostoł Paweł również daje nam ważną lekcję co do takiego sposobu myślenia. Albowiem któż cię różnym czyni i cóż masz, czego byś nie wziął? A jeśli żeś wziął, przeczy się chlubisz, jakobyś nie wziął. Myślę, że widzimy tutaj, że wszystko, co otrzymujemy, jest z wielkiej łaski Bożej. Czy to poznanie Słowa Bożego, czy pewne błogosławieństwa, czy jakakolwiek łaska. Jest to coś, co jest niezasłużone, a co jednak otrzymaliśmy, co powinno w nas powodować olbrzymią wdzięczność. I nie powinniśmy się wynosić, że coś, co mamy, to jest nasza zasługa. Że to dzięki mojej mądrości coś zrozumiałem, wytłumaczyłem, ale powinniśmy widzieć to i postrzegać jako łaskę od Pana Boga, że udzielił nam z pewnego zrozumienia, pewnej mądrości i dał nam sposobność, że możemy się tym nawzajem między sobą dzielić. Psalm 51, werset 19 mówi: sercem skruszonym mnie pogardzisz, o Boże. I taki stan serca dostrzegamy w wielu mężach. Takim wspaniałym przykładem jest Dawid, którego życie szeroko opisane pokazuje i, jakbyśmy to określili, wzloty i upadki. Ale to skruszone serce było czymś, co nawet w chwilach upadku i grzechu pozwoliło, że Dawid mógł powrócić do społeczności z Panem Bogiem. Nasz Pan, jakby w zasadzie zaczynając swoją misję, co możemy przeczytać w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, a w wersecie od 13 do 14, mówi w ten sposób. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem przestronna jest brama i szeroka droga, która prowadzi na zatracenie, a wiele ich jest, którzy przez nią wchodzą. Mamy wchodzić przez ciasną bramę, przez bramę, która, jeśli czujemy się zbyt wysocy, wymaga tego, abyśmy się skłonili, abyśmy się unieżyli. A jeśli w swoim mniemaniu urośliśmy jeszcze zbyt dużo, to może powinniśmy się zniżyć aż do tego stopnia, aby upaść na kolana, aby zmieścić się przez tą bramę. Właśnie takiego stanu skruszonego serca i pokory wymaga nasz Pan. I myślę, że jest to ważna lekcja, która wynika z postępowania marnotrawnego syna. Ale czy przypowieść w takim razie jest usprawiedliwieniem do tego, aby odchodzić, skoro możemy być ponownie przyjęci? Myślę, że taki sposób rozumowania jest błędny i ta przypowieść w żaden sposób tego nie uczy, aczkolwiek daje nadzieję, że jeśli zostaniemy znalezieni w jakimś grzechu czy upadku, mamy możliwość, aby z niego wyjść i udać się do naszego Pana, odwołując się do jego ofiary, do jego orędownictwa. I jeśli uczynimy to szczerze i w pokorze, to jest szansa, że zostaniemy przyjęci. Mówi nam o tym apostoł Jan w pierwszym swoim liście, w drugim rozdziale, a pierwszym wersecie. Dziadki moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. I jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. To, że mamy możliwość powrotu, nie znaczy, że mamy grzeszyć, o czym pisze apostoł Jan. Ale jeśli zgrzeszymy, pamiętajmy, że mamy orędownika, do którego możemy się udać. Przypowieść ta pokazuje również, że będąc w domu ojcowskim, będąc już w społeczności z Panem Bogiem, można z niej mimo wszystko odpaść. I ta przypowieść pokazuje dwa takie sposoby. Po pierwsze, można odejść z tego domu, roztrwonić majętność, zrezygnować z tych drogocennych, kosztownych obietnic, tak jak pierwotnie uczynił to syn. Ale można też odpaść, wynosząc się zbyt w swoim sercu, stając się pysznym, z kolei tak jak było to z synem starszym. Nie mając, że pełnimy wolę ojcowską, możemy tak naprawdę być poza tym domem. I tutaj z kolei możemy przytoczyć słowa apostoła Pawła z listu do Rzymian z 8 rozdziału, a wersetu 9. Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was, a jeśli kto Ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest jego. Apostoł wspomina tutaj, że można nie mieć Ducha Chrystusowego i wtedy nie być Jego. Duch Chrystusowy to właśnie duch uniżenia, pokory, duch samoofiarowania. I kiedy zacznie się liczyć nasze ja, kiedy zapomnimy o tym, że wszystko ofiarowaliśmy na służbę naszemu Panu, to może być to znak, że tego ducha zatracamy. Również w liście do Żydów apostoł Paweł wspomina o jeszcze jednym takiej sytuacji, kiedy nie mając, że jest się synem, jest się bękartem, czyli dzieckiem nieślubnym. To wtedy, kiedy nie przyjmujemy karania, kiedy tego karania nie ma, ale myślę, że jest to konsekwencja tego, że kiedy ono wcześniej było, my w jakiś sposób nie dostrzegaliśmy tych swoich błędów i wciąż w nich trwaliśmy. Patrząc na tą przypowieść, możemy zauważyć jeszcze kilka lekcji dla naszego życia. Kiedy młodszy syn wraca, ojciec przyodziewa go w szatę usprawiedliwienia. I myślę, że tutaj również możemy wyciągnąć z tego pewną lekcję dla nas w naszych stosunkach między braćmi. Czy kiedy widzimy słabości innych, czy jesteśmy gotowi je zakryć, czy może dużo bardziej wolelibyśmy jeszcze bardziej je ujawniać i pokazywać innym braciom czy nawet światu. Dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy internet i różne media ułatwiają nam to niesamowicie. Wystarczy moment, aby coś napisać, opublikować i mogą to w zasadzie wszyscy przeczytać. Przeczytać z naszej społeczności, przeczytać ludzie postronni. Czy chcemy objawiać pewne słabości, czy raczej zakrywać, tak jak było to w tej przypowieści. Oczywiście nie znaczy to, co również chciałbym podkreślić, że jeśli widzimy brata błądzącego bądź grzeszącego, że nie mamy iść do niego i go napomnieć i z tego grzechu wyprowadzić. Ale to powinno się odbywać według określonej przez naszego Pana reguły, a nie być czymś, co służy nam za pokazanie może czasem samych siebie i pokazanie siebie jako lepszych. Oprócz tego musimy pamiętać w kontekście tego, czy ta przypowieść jest pewnym usprawiedliwieniem do odchodzenia i ponownego powracania, że my powinniśmy być już tymi, którzy zobaczyli, że jesteśmy grzesznymi, że przyszliśmy, że weszliśmy do domu ojcowskiego. Jeśli tak, nie powinniśmy znów wracać do tego, co jest na świecie, co jest wokół nas, bo wiemy, że naszemu Panu głupcy się nie podobają, a takie postępowanie byłoby na pewno bardzo nierozsądne. I również w liście Judy znajdziemy bardzo wyraźną naganę dla tych, którzy będąc w społeczności, będąc jak to jest określone na świętych ucztach naszych, odłączają się. W liście Judy, werset od 17 do 19 możemy przeczytać. Lecz wy najmilsi pamiętajcie na słowa przepowiedziane od apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, iż wam powiadali, że w ostateczny czas będą naśmiewcy, chodzący według swoich niezbożnych pożądliwości. Ci są, którzy się sami odłączają, bydlęcy Ducha Chrystusowego nie mający. Znów pojawia się to określenie odnośnie Ducha Chrystusowego i znów jest pokazane, że tacy, którzy się sami odłączają, nie są tymi, których powinniśmy w jakikolwiek sposób naśladować. Kogo w takim razie naśladować, patrząc na tą przypowieść? Z każdej z tych postaci, i z jednego, i z drugiego syna, powinniśmy wyciągnąć lekcje dla siebie, bo Pan Jezus tak przekazał tę przypowieść, aby te lekcje w ich postępowaniu odnaleźć, aby w pewien sposób porównać się z ich stanem serca, który jest przedstawiony, i pomyśleć, czy mój stan serca jest właściwy. Ale przede wszystkim to, kogo powinniśmy naśladować, to Ojca i naszego Pana, przez którego Ojca, jak nasz Pan mówił, możemy oglądać i widzieć. I nasz Pan w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, a 48 wersecie zwraca się do swoich uczniów w ten sposób. Bądźcież wy tedy doskonałymi, jako i Ojciec wasz, który jest w niebiesie, doskonały jest. I na zakończenie, drodzy braterstwo, chciałbym przytoczyć jeszcze słowa z listu do Żydów. Są to już słowa kończące ten list z 13 rozdziału, werset 20 i 21. A Bóg pokoju, który wywiódł od umarłych we krwi przymierza wiecznego, onego wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was doskonałymi uczyni w każdym uczynku dobrym ku czynieniu woli swojej, sprawując was to, co przyjemnego przed obliczem Jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Yeah.
God.